Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym przeczytać Słowo Boże z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 11, 12 i 13 werset. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Te słowa tak dotknęły dość mocno mojego serca, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Oziębnie wielu, miłość wielu chrześcijan. To, że bezprawie się szerzy, że bezprawie jest na świecie, chyba nikogo z nas nie trzeba przekonywać. Widzimy to dobrze. Ludzie niewierzący to widzą, ludzie, którzy nie wierzą w Boga, to widzą, którzy nie znają osobiście Boga, widzą, że źle się dzieje na świecie, tym bardziej my powinniśmy to widzieć. To bezprawie się szerzy. I Jezus ostrzega nas, że z tego powodu, że to bezprawie się szerzy, miłość chrześcijan może oziębnąć. I że miłość wielu chrześcijan oziębnie. Jest to dla nas ostrzeżenie, jest to też dla mnie ostrzeżenie. Dlaczego ta miłość może oziębnąć? Dlaczego ta miłość może oziębnąć? Żyjemy na tym świecie, spotykamy się z tymi ludźmi, spotykamy się z różnymi sprawami, z różnymi rzeczami, spotykamy się z grzechem. Spotykamy się też z grzechem, z tym bezprawiem ocieramy się w tym świecie. Idąc do pracy, nie wiem, rozmawiając z sąsiadem, z naszymi znajomymi, słyszymy i widzimy to, co się dzieje. Widzimy ich grzech i możemy się z nim oswoić. Możemy się do niego przyzwyczaić. Możemy uznać, że grzech może mieć miejsce w naszym życiu, dopóki, nie wiem, ktoś go nie zauważy, albo nie wiem dlaczego, no ale tak czasami się zdarza. Ktoś może uznać, że grzech może mieć miejsce w jego życiu. Naoglądał się tego w tym świecie i tak myśli. Dlatego Bóg nas przestrzega. Jezus mówi do swoich uczniów, którzy pytają się Jego o czasy ostateczne, że będzie bezprawie. I mamy to bezprawie. I że miłość wielu oziębnie. Musimy pilnować naszych serc. To, że miłość oziębnie, to, że my ziębniemy, możemy poznać. Są tego znaki. Musimy przeglądać nasze serca, czy względem nas, naszego zboru, naszych braci i sióstr, mamy czyste serca, czy mamy tą miłość. Jeśli przychodzą jakieś myśli niewłaściwe odnośnie brata, siostry, męża, żony, jakichś innych bliskich, to znaczy, że coś już jest tą miłością nie tak. Że ona zaczyna stygnąć. Że już nie pali się tym płomieniem, którym powinna się palić. Bóg nam w swoim słowie pokazał, jak ta miłość powinna wyglądać. Spójrzmy w nasze życie, w nasze serce i pomyślmy o tym, czy ta miłość tak w naszych sercach wygląda. Nie tylko względem wierzących, nie tylko względem tych, których kochamy, ale przede wszystkim tych, którzy są nam wrogami. Czy ta miłość tak wygląda, jak jak Jezus powiedział, jak Bóg nam przykazał, taką miłością, jak Bóg nas ukochał. Tą miłością, która wybacza, która się nie unosi, która wiele zakrywa złego. I nie pamięta. Często jest tak, że szatan wbija jakąś drzazgę, która staje się takim bolesnym cierniem, która zaczyna, nie wiem, jątrzyć tą ranę. I z jakichś bliskich relacji powoduje, że to się wszystko niszczy, potrafi zniszczyć małżeństwo, dobre relacje między żoną, mężem, między rodzeństwem, między bratem a bratem, siostrą czy siostrą, między zborownikami. Szatan potrafi to zrobić i my musimy na to baczyć, my musimy na to patrzeć. Jezus obiecuje, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ale aby wytrwać, musimy mieć tą prawdziwą miłość. W tej miłości nie ma miejsca na jakiekolwiek lekceważenie, na jakąkolwiek zawiść, nienawiść, zazdrość. Na obmowę, na kłamstwo. Na podważanie wzajemne. My jako zbór, my jako rodziny, my jako członkowie zboru musimy pilnować, aby ta miłość w nas mieszkała. Aby ta miłość w nas nie oziębła. Żeby miłość nie oziębła, trzeba ją karmić. Żeby miłość Boża nie oziębła, trzeba ją karmić. Trzeba ją karmić Bożym Słowem. I musimy pamiętać, że jeśli pozwalamy nawet na drobny grzech, to jest to coś, co będzie tą miłość gasiło. I to jest taka kolejność, że najpierw wchodzi jakiś drobny grzech, potem jest większy, potem jest jeszcze większy, przyzwolenie, a potem jest nienawiść i odpadamy od Bożej łaski. Odchodzimy od Boga, odchodzimy od Bożej ścieżki. Zachęcam was, abyście, tak jak ja, spojrzeli w swoje serca i przejrzeli je względem swoich braci i sióstr. I oczyścili je przed Bogiem. Możemy mieć wiele racji, ale żadna z tych racji nie ma sensu przed Bogiem. Możemy mieć wiele argumentów, ale żaden ten argument nie ma mocy przed Bożym tronem. Nie ma mocy w świetle Bożej miłości. I Bóg nakazał nam się wzajemnie miłować. I musimy wiele walki. To nie jest łatwa, to nie przychodzi samo, tylko trzeba wiele walki ze swoim ciałem, także z szatanem, który, tak jak wcześniej mówiłem, próbuje tą miłość zgasić. Potrzeba wiele walki, aby ta miłość była gorąca. Spoglądajmy często w swoje serca i patrzmy, czy ta miłość nie ziębnie. Amen.
Chwała Panu. Marcin mówił o przygotowaniu naszych serc. Na ogół wydaje nam się, że jest wszystko w porządku, ale Słowo Boże mówi, że co mieszka w sercu, prawda? Kiedy czytamy, jakie rzeczy mieszkają w sercu, wszelkie złe myśli, pożądliwości, prawda? To wszystko wychodzi z serca. I na ogół, możemy powiedzieć, że jest wszystko w porządku na zewnątrz. Ale kiedy byśmy chcieli prześwietlić nasze myśli. Gdyby taka była maszyna, która jako rentgen prześwietliłaby nasze myśli dzisiaj, chcielibyście, aby nasze myśli zostały tylko co dzisiaj pomyśleliśmy? Czy chciałbyś, żeby to było dzisiaj objawione? Żeby to Bóg powiedział? Otwórzmy sobie Księgę Izajasza, 59 rozdział. Może wydawało się, będzie wam dziwne słowo na początek dzisiaj wieczerza, ale... Pisząty dziewiąty rozdział Księgi Izajasza i tylko drugi werset. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, także nie słyszy. Bardzo mocne słowa, prawda? Dlaczego Bóg nas nie słyszy i powód taki? Ale powiemy, ja mam z moim Bogiem jak najlepsze relacje, prawda? Między mną a Bogiem jest wszystko w porządku. Można to bardzo łatwo sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko jest między nami a Bogiem w porządku. Czy ten werset do nas się tyczy, czy nie tyczy? Czy nas powinien osądzić, czy nie? Czy jesteśmy wolni od tego? Jeżeli jesteś na nabożeństwie i słyszysz Słowo Boże i nie zgadzasz się z nim, oczywiście ty mówisz, że to z bratem się nie zgadzasz, ale jeżeli nie zgadzasz się z tym Słowem Bożym, to czy jest wszystko w porządku? Czy twoje serce na pewno jest w porządku? Jeżeli Boże przekazania mówią tak i tak postępuj, tak i tak się zachowuj, tak i tak wyglądaj, tak i tak mów, tam i tam ty nie chodź, a ty się przeciwko temu buntujesz, mówisz, a dlaczego nie? A dlaczego nie? To czy moje relacje z Bogiem są w porządku, skoro Bóg mówi? Dlatego warto jest sobie sięgnąć głębiej rzeczywiście do naszego serca. Nie wiem, czy wiecie, ale połczyn ma, a może inaczej. kiedy nam coś dolega, szukamy przyczyny tego, prawda? Kiedy nasze małe dzieci, jak mieliśmy nasze małe dzieci, mamy małe dzieci, coś im dolega, my widzimy po nich, po ich zachowaniu, że są smętne, albo mają gorączkę. Wiemy, że jest jakaś infekcja, jest jakieś zapalenie, prawda? I idziemy do lekarza. I lekarz, badając, stwierdza. Ale często jest tak, że nie tylko dzieci, chodzi mi też do dorosłych, ale jest często tak, że nie można znaleźć przyczyny naszego złego samopoczucia, naszego bólu. Boli nas i lekarz rozkłada ręce i jest wiele takich przypadków, prawda? Bardzo dużo, mnóstwo przypadków, kiedy chodzi ktoś, no ja dzięki Bogu, tak ostatnio często sobie myślę o zdrowiu, wiecie, i mam ja z wyrzuty sumienia. Nie wiem, czy powinienem mieć. Mój Boże, żebym nie zgrzeszył, tylko nawet i takimi myślami. Bardzo dziękuję Bogu, bo jestem zdrowy. Naprawdę, tak ostatnio bardzo dziękuję Bogu, że jestem zdrowy. I mówię, Boże, może ja źle robię, że ci dziękuję, bo ty powiesz, no jak tak dziękujesz, to ci raz coś poślę. I mówię, jestem nieraz w kropce, ale naprawdę jestem wdzięczny Bogu, że Bóg obdarza mnie takim zdrowiem. Kiedy słyszę, jak inni chorują, modlę się też za nimi, ale czuję się niesamowitym dłużnikiem wobec Boga, że jestem zdrowy. Że pomimo, że mam już tyle lat, a mi nic nie dolega. Nie czuję się chory, o tak powiem. Jedyne moje, to jest moja nadwaga i wiem, że muszę z tym, ale to jest moja wina. To jest tylko moja wina. Muszę ją zrzucić, żeby i mi się wszystko, inne rzeczy mi się poukładają idealnie. Sam sobie szkodzę. Ale tak naprawdę chyba najwięcej Bogu ostatnio dziękuję za swoje zdrowie. Mhm. Aha, i mówiłem o tym, o chorobach, prawda? I często się zdarza tak, że idą ludzie, ja słyszę, nawet moje koleżanki, które są młodsze ode mnie, moimi dziećmi mogłyby być, a one mają niesamowite problemy. Jedną non-stop głowa boli i czasami mówi, ma taki ból głowy, rano się budzi czy w nocy, musi wziąć tabletkę, a najczęściej ma w zasięgu ręki tą tabletkę, bo nie może nawet wstać. Tak potężny ból głowy. Gdzieś to chodzi po lekarzach, prawdopodobnie z kręgosłupa to idzie, nie wiem, to są medycyny, takie rzeczy. Druga koleżanka też ma niesamowite problemy i mają młodzi ludzie i mają, dlatego mówię, kiedy słyszę to i nie znają przyczyny, ale powiem, ile starań wnoszą w to, aby znaleźć przyczynę swojej choroby, swojego złego samopoczucia, nie wiedzą. I mówię, można chodzić do różnych specjalistów, ale jest coś takiego, i nie wiem, czy słyszeliście, że w Połczynie mamy tomograf, dobrze pomówię? Tomograf to jest, prawda? I z ust, przepraszam, lekarza, nie połczyńskiego lekarza, dowiedziałem się, że to jest bardzo dobry tomograf. Podobno jeden z wyższych półek nawet. To nie jest coś takiego, co nam Połczyn dostał, bo to jakaś przecież firma prywatna i naprawdę to jest dobry, nie znam się na tym, to lekarz powiedział, że to jest coś dobrego, że to jest dobrej marki. I wiecie, że tomograf służy do tego, że wykrywa to, co lekarz, czego nie wykryje, to ten, jeżeli go tam wpuszczą w ten tunel, ten tomograf, to ten tomograf prawdopodobnie w 99% już znajdzie przyczynę choroby, znaczy znajdzie chorobę lub przyczynę, prawda, czy bólu, czy samo, no, różnych tych rzeczy. I że jest coś takiego i wielu ludzi poddaje się po to, ma, to jest ostatnie wyjście i często ten tomograf pokazuje, co jest przyczyną. Nieraz wydaje się, że jest wszystko w porządku, ale on znajdzie przyczynę i wyświetli, powiem tak, to wyłoży, że tu i tu jest choroba. Mój sąsiad, jeszcze nie tak dawno, rok temu, on miał wcześniej, dobry sąsiad, miał, pan, który ma po 60, jest, miał udar chyba, bo to się objawia w tym, że już był na ręcie, że miał częściowo sparaliżowaną prawą stronę. Tam pozostała mu sprawa mowy. Mówi, ale nie aż szybko. I było wszystko w porządku i nagle zaczął się źle czuć. Po prostu wyniki, wszystko leciało po prostu na łeb i na szyję. I nikt nie wiedział, jaka jest przyczyna. I nagle przyczyna. A on czasami miewał bóle pewnego zęba, ale bagatelizował to. Po prostu, no, a bał się zresztą iść do lekarza, no bo mówi, zacznie wiercić. Taka jest psychika człowieka. I okazało się, że przyczyną tego wszystkiego był ten ząb. Tam zapalenie się zrobiło i kazano mu usunąć. Kiedy usunął, leżał w szpitalu. Chód w oczach, wyniki leciały na łeb, na szyję, a kiedy usunął ten ząb, wszystko wróciło do normy i dziś jest, no, nic. Na co chcę zwrócić uwagę? Powiedziałem na początku, że czy byśmy chcieli, aby nasze myśli, ja, Daniel, czy nasze myśli, czy byśmy chcieli, aby nasze myśli były obnażone? I zgadzamy się, że niejednokrotnie nie. Ale czy pozwalamy, ale powiem tak, nie chcemy, ale musimy mieć tą świadomość, to przekonanie, że Bóg zna nasze myśli. Może nie chciałbym ja, aby znał ktoś z was moje myśli o was. Nie mam złych myśli, broń Boże. Ostatnio miałem, powiem nie to, że nieciekawe myśli, ale odnośnie mojego szwagra. Myślę, że z nim w końcu będę musiał, muszę z nim porozmawiać, muszę. I to się od kilku miesięcy zbieram i ciężko mi jest porozmawiać z nim. I ile razy do tej pory miałem, że to wiedziałem, że w takim nastawieniu nie mogę z nim rozmawiać. I czekam i się modlę i wiem, że ten czas przyjdzie, że będę musiał z nim porozmawiać. Oczywiście to jest dla jego dobra i dla naszego wspólnego dobra. My wiemy, co w naszych sercach mieszka i co w naszych myślach mieszka. Bóg o tym doskonale wie. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, także nie słyszy. serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa, to wszystko kala człowieka. Czy czasami nie jest tak, że nie masz tej żywej społeczności z Bogiem, a coś w sercu twoim mieszka? Ale ty mówisz, że jest wszystko w porządku. Ale kiedy słuchasz Bożego Słowa, kiedy słuchasz kazań, nie przyjmujesz tego. Kiedy Słowo Boże prześwietla ciebie i wskazuje ci na przyczynę twojego złego samopoczucia, powiem duchowego samopoczucia, to ty to bagatelizujesz. A to może być rzeczywiście mała rzecz, na przykład ząb, który notabene w konsekwencji spowodowałby, że człowiek by umarł. Prawda? Ale wszelkimi sposobami człowiek szuka tej przyczyny swojego bólu. Dlaczego nie chce szukać przyczyny? Dlaczego nie chce szukać? Powiem inaczej. Nawet nie musi szukać. Wystarczy, że poprosi Boga: Boże, objaw mi, pokaż mi, a Bóg nam codziennie to pokazuje. Bóg codziennie nam to objawia. I Bóg ci dzisiaj już wskazał na przykład w pierwszej usłudze na twoje serce. Co mieszka w twoim sercu? Co może mieszkać w sercu człowieka? Co może mieszkać? O czym ty myślisz? Bóg zna twoje myśli. I twoje myśli, grzeszne myśli, to jest, które są w twoim sercu, powodują to, że jesteś nieposłuszny Bogu. A nieposłuszeństwo wobec Boga to jest to, że nie masz tej społeczności. Tak jak Słowo Boże mówi: a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, także nie słyszy. Może być taka sytuacja, że Bóg nas nie słyszy. Ten pierwszy werset mówi: oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Oto ręka Pana nie jest tak krótka. Drodzy, cokolwiek by się wydarzyło, kiedy człowiek zwraca się do Boga, Bóg zwraca się do człowieka. I zewnętrznie może wydaje się, że jest wszystko w porządku, ale w sercu jest coś. Ale w sercu siedzą pewne rzeczy, czy teraźniejsze, czy przeszłe, czy nawet może i przyszłe. O czym może planujemy, myślimy. Tak jak ja myślę. No dzięki Bogu, że się powstrzymuję od pewnych rzeczy. Chodzi mi o Bartka. Bo to nie tak, jeszcze nie tak. To nie w ten sposób. Jeszcze nie w ten sposób. Się modlę o to, żeby Bóg mi dał mądrość, a przede wszystkim pokorę. Możemy zasmucić Boga. Ja zawsze często tak sobie myślę, jak mogę zasmucić Boga? Czy ja zasmucam i z uporem maniaka, jak bumerang, wracam do pewnego świadectwa brata Cieślara. Zawsze je mam. Kiedy analizuję swoje życie i myślę, że jest wszystko w porządku, to wracam i być może już wiecie, bo ja to często powtarzam. Wiecie co? Kiedy brat Cieślar szedł chyba na nabożeństwo na Zachodzie, tak? To jest Zachodzie. Był listonoszem. On te wszystkie tam góry pokonywał i wiem, kiedy zobaczyłem, gdzie on chodził, to po prostu też zrozumiałem jego potrzebę. I wtedy jeszcze chyba lata były 70, przepraszam, były takie popularne czeskie jawki. Starsi pamiętają je. I on zatrzymał się przed wystawą i pomyślał sobie przed nabożeństwem. Szedł na nabożeństwo i pomyślał, przydałby mu się taki motocykl, ułatwiłby mu życie, ułatwiłby mu przemieszczanie się. Tylko to. I przyszedł na nabożeństwo i to, co było mówione, nie trafiało do jego serca. On wiedział, że stracił kontakt z Bogiem. Ten kontakt z Bogiem nagle był przerwany i modlił się, co mogło przerwać. I to była ta myśl. To było po prostu myślenie, chciałbym coś takiego mieć. I to powiem, no wiesz co, takie rzeczy to mnie na pewno... Jego taka rzecz oskarżyła. Jego oskarżyła. I zawsze to zostawiam taki, powiem, dla mnie to jest taki pułap. A ile rzeczy może mnie nie oskarża i mówi, no nie będzie mnie oskarżało, prawda? I może cię nie oskarża. A dlatego, że twoja relacja, że już Bóg ciebie nie słyszy, ani ty Boga nie słyszysz. Otwórzmy sobie jeszcze Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie, 3 rozdział. Bo jest coś, jeżeli nawet jest to wyjście zawsze, w każdej chwili. To nie trzeba czekać jakichś nadzwyczajnych chwil. 3 rozdział, 19 werset. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Przeto upamiętaj się i nawróć się. Przeto upamiętaj się i odwróć się, byśmy mogli też tak powiedzieć. I ktoś powie, no tak, to są słowa skierowane do tych, którzy jeszcze Boga nie przyjęli, Jezusa Chrystusa nie przyjęli. Oczywiście, tak. Ale czyż my też po chrzcie i będąc ludźmi wierzącymi nie grzeszymy? Czy właśnie myślą nie możemy zrobić, czy nawet i słowem, nawet i czynem, czyż nie możemy zgrzeszyć? Ale słowo pokuta i opamiętanie się to już jest rzecz niepopularna, prawda? Jakże mało słyszeć, można usłyszeć, że masz pokutować. Drodzy, czy Job miał z czego pokutować? Jeżeli my na przykład myślimy, no z czego ja mam pokutować? Czy do mnie to słowo? Czy Job miał z czego pokutować?
Powiedział, że sprawiedliwy to chyba nie miał.
W ostatnim rozdziale, nie szukajcie, ostatni rozdział Joba, może nie szukajcie, dobrze? Ja wam to przeczytam. W ostatnim rozdziale Bóg mówi tak, Job mówi, tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię, prawda? To już jest po wszystkim, co Job mówi. I wiecie, co mówi, co następny werset mówi? Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Kajam się w prochu i popiele. Skoro Job, ten nieskazitelny, ten czysty, ten sprawiedliwy, o którym Bóg mówi, którego Bóg doświadcza wcale nie za jego grzechy i jego winy, o, za nic, prawda? Job o tym wszystkim mówi takie rzeczy, że to odwołuję wszystkie swoje słowa. Jakiekolwiek, właśnie jako sprawiedliwy miał, Boże, mógł powiedzieć, Boże, dlaczego, prawda? Dlaczego wszystko straciłem? Dlaczego to mnie wszystko dotykało? Job miał prawo, miał, prawda? Tak myślał Job cały czas. Ale później Job mówi i kajam się w prochu i popiele i odwołuje wszystko. Job, innymi słowy, co robi Job? Job pokutuje. Job jakby opamiętuje się. Skoro Job miał z czego pokutować, skoro Job miał z czego pokutować, czyż my nie mamy z czego pokutować? Czy pokuta to jest coś, to nie wiem, czy to jest coś złego? Dzisiaj powiedzenie pokutuj, to tak jakbyś, to jest jakby wydanie na ciebie wyroku, jesteś winien, osądzenie ciebie, prawda? Prawda? Tak to bym pokutuj, prawda? To jest tak jakby ktoś wydał na mnie wyrok. A to jest normalną rzeczą, drodzy, normalną rzeczą pokutować. Innymi słowy, jeżeli Bóg ci wskazał grzech, to ty musisz do tego grzechu się przyznać, wyznać go przed Bogiem i Bóg daje ci łaskę przebaczenia. I to nie jest, to Bóg nam daje to po to, ten przywilej, abyśmy byli czyści, abyśmy mogli z takim właśnie czystym sercem przyjść i przeżywać tą pamiątkę. Pamiątkę śmierci. Właśnie pamiątkę śmierci za nasze grzechy. Pokuta to nie jest coś wstydliwego. I dzisiaj my możemy pokutować. Ja kiedy dziękuję Bogu za, na przykład, za swoje zdrowie, to mówię, Boże, do tej pory Ci tego nie robiłem. Bo uważam, że no, bo jestem zdrowy, bo to jest normalne, bo jestem zdrowy, no, bo jestem zdrowy. I nie wiem, jakaś zasługa chyba, czy genetycznie, bo jestem zdrowy. Inni chorują, a ja jestem zdrowy. Ale dzisiaj, kiedy dziękuję Bogu, to doceniam to, że jestem zdrowy i mam to poczucie, że nie robiłem tego, jak gdyby byłem młodszy. No dzięki Bogu, że dzisiaj, a jak będę chory, to wtedy się opamiętam, prawda? Drodzy, my mamy z czego pokutować. Job miał z czego pokutować. Czy my nie mamy z czego pokutować? I to jest przywilej. Łaska pokuty. Nie każdy to miał. Bo ktoś powie, ja żałuję za swoje grzechy. Judasz żałował za swoje grzechy? Czy Judasz żałował za swój występek, co zrobił? Żałował, poszedł i rzucił, mówi, niewinnego wydałem. Czy miał szansę, powiem, czy dała mu, była darowana mu szansa, łaska pokuty? Czy Judasz mógł pokutować? Ale nie pokutował. Bo może mu niedana była też łaska pokuty. Drodzy, dlatego jeżeli pokutujemy, jeżeli Bóg nam objawia grzech, jeżeli Słowo Boże, jeżeli brat, siostra, która mówi świadectwo, obnaża nam naszą pewną słabość, to ty się nie zbraniaj przed tym. To ty dziękuj Bogu, że ty możesz pokutować z tego. A jeżeli pokutujesz, to Bóg zabiera te grzechy i nigdy one nie wrócą. To jest to szczęście, to jest ta wspaniała wolność i ty masz wtedy tą łączność ze swoim Bogiem. Masz dostęp do tronu Bożego. Jak coś cię boli, jak chodzisz koło tego, aby to cię nie bolało, prawda? Ile starań, żeby zlokalizować przyczynę twojego bólu. U Boga nie musisz chodzić, nie musisz jeździć, nie musisz być tomografu. Bóg ci mówi, Bóg nam wskazuje. To jest przyczyną. Pokutuj z tego, odwróć się tego, nie cofaj się. Dochby Bóg, drodzy bracia i siostry, abyśmy nie wzbraniali się, abyśmy nie myśleli, że pokuta to jest coś takiego, nie wiem, poczucie winy jakieś i jest to wstydliwe. To jest nasze życie, pokutować. Ile Paweł, ile apostołowie, prawda, pokutowali, przepraszali Boga, Job i inni, i Mojżesz, nie wstydzili się tego. Dawid, prawda, mówi, byłem umarły, a żyje. Bóg darował, Bóg, on też pokutował z tego powodu. I wiemy, w jaki sposób go pokutował. Ale kiedy później, kiedy Bóg wrócił mu tą łaskę, jak Dawid się cieszył. Bo pokutował i Bóg mu przebaczył. Jeżeli masz, jeżeli mamy, możesz dzisiaj po prostu do Boga się zwrócić. Boże, ta rzecz. Bóg ci w jednej chwili, jeżeli przychodzisz w pokorze i mówisz, to jest grzech, rzeczywiście, Boże, to jest grzech. Nie chcę tego nigdy więcej czynić. Bóg przywraca nam wolność, przywraca nam czystość i przystęp do tronu Bożej łaski. Amen.
Chwała Panu Bogu za słowo, które dzisiaj słuchamy. A ponieważ rozmnoży się bezprawie, no i cóż, no rozmnaża się i nie się rozmnaża ich sprawa, tak? Ja w tym nie uczestniczę, ja jestem od tego daleko. To świat nurza się w coraz większe bezprawie, nieczystość. Niech ich sprawa. Tak wyraźnie powiem, zdałem sobie sprawę z tego, że to bezprawie się rozmnaża, to nie po to, żeby świat zaliczył więcej wpadek, więcej grzechu, więcej brudu. Nie tylko po to. Że to, że bezprawie się rozmnaża, to nie ich interes. To nie ich sprawa, nie tylko ich sprawa, ja mam z tym. Ponieważ rozmnoży się bezprawie, miłość wielu poziębnie. Wiecie, tak naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, że ta bezprawie to rozmnaża się nam na tym świecie po to, żeby moja miłość oziębła. Myślę, że diabłu bardziej zależy na tym, nie na tym, żeby ten grzesznik oprócz jednego rozwodu miał jeszcze drugi rozwód. Wystarczy mu jeden rozwód. Wystarczy mu jedno cudzołóstwo i idzie do piekła. Nie tyle po to, ale po to, żebym ja przez to oziębnął. Diabeł to czyni po to, żeby Kościół stał się letni. A więc nie tylko to jest ich sprawa. To jest nasza sprawa. My mamy pilnować siebie, ponieważ bezprawie się rozmnoży. Wynik tego, zależność, która wynika z tego, to taka straszna dla Kościoła jednak, a nie dla świata. Miłość wielu oziębnie. I tak jest, bracia i siostry, ponieważ tam się bezprawie rozmnaża i sięga, powiem, niebios, sięga, potęguje się do potęgi entej. Ale przez to człowiek wierzący, który nie czuwa, który nie pilnuje swojego serca, pozwala sobie na przynajmniej procent jakiś. Przynajmniej na jakiś procent z tego. Nie, mówi, daleko mi jeszcze do tego, żeby być taki jak świat, ale chociaż trochę. I przez to jego miłość ziębnie do Boga. Jego miłość ziemnie, a zaczyna się związywać rzeczami, które też krępują ten świat. Widzimy, ludzie w świecie przewyższają się w budowaniu na przykład pięknych domów, willi, budynków. Jak pałace to wygląda, prawda? Jak jedziemy przez nowe miasto, jakąś nową trasą, to jest, wtedy jesteśmy taki, powiem, pierwszy raz, rzuca się to w oczy, prawda? Imponujące, niesamowite, niesamowite. No to świat, tak? To ci, którzy tam, no nie wiem, dorobili się najczęściej nieuczciwie i ach tam, albo całe życie poświęcili temu i wszystko inne nieważne, tylko dorabiają się i... Ale kiedy widzisz, że człowiek wierzący też, może nie taką piękną, ale też spodligły musi być. No cóż ma złego to, że spodligły? No nic. Lepiej wybudować prosty dom niż krzywy. Jasne. No nic. Ale okazuje się, że zaangażowany w to o wiele więcej, niż gdyby poprzestał może na tym, co ma. O wiele więcej. I ponieważ zaangażowany, to miłość stygnie do Boga. Nie ma czasu. Nie ma czasu na sprawy Boże, nie ma czasu na służbę dla Boga, bo jest służba dla siebie, bo ona zabiera czas. Nie ma czasu na służbę dla Boga, bo zabiera czas służba dla mnie. I niby nie idziemy tym samym torem, ale ponieważ bezprawie się rozmnoży, to miłość wielu oziębnie. I my mamy uważać, to jest ostrzeżenie bracia i siostry dla nas, że tamten rozwój nieprawości tam poza naszymi domami, oknami jest po to, abyśmy się tam troszkę popatrzyli, abyśmy trochę z tego wzięli, abyśmy częściej się z tym spotykali chociażby. Na przykład na ulicy częściej się spotykać z taką atrakcyjną dziewczyną rozebraną, ubraną kokieteryjnie, gdzie tam seksownie, kokieteryjnie, to już dawno zniknęło to słowo. Tak? Po to, żebyś więcej razy tu dołożył. No po to. Jak wyjdziesz na miasto, nie spotkasz jednej, ale 15 i może jedną byś przezwyciężył, ale przy ósmej to jest tak, no, tak niesamowita, że koniec. Tak? Po to się to rozmnaża. Po to świat otwiera swoje bramy. Po to otwiera swoje bramy. Po to daje to, żeby miłość oziębła. Moja miłość, my mamy to ostrzeżenie, to jest Boże ostrzeżenie, żeby naprawdę zweryfikować i powiedzieć, ja nie dążę, to nie jest mój dom. To nie jest mój dom. To nie jest mój dom. Kiedy ogłosilibyśmy następny czyn społeczny dla zboru. Gdybyśmy bardzo mało ich ogłaszamy, powiem. Ja mam taki troszkę, powiem, niesmak, jak ogłaszam, bo wiem, że komuś plany krzyżuję. Czy chcę pokrzyżować, krzyżuję tam. Po prostu nie przyjdziesz, nie? A czemu nie przyjdziesz? No bo masz zajęcie. Masz? Jasne, że masz. A służba dla Boga polega też między innymi na tym, że się zostawia coś swojego, tak, a się służy dla Boga. Czy tak się służy dla Boga, że najpierw moje, a później Tobie, Boże. I w duchowym wszystko dla Boga, no i w tym wymiernym, tym ludzkim, tym ziemskim, to nie? To też. To też. Bezprawie się rozmnaża po to, abyśmy stracili pierwszą miłość. Abyśmy nie byli już takimi gorącymi. I to wystarcza diabłu. Pokuta pokuta przeraża wielu ludzi, tak? Przeraża wielu ludzi, ale powiem, jeden z najpiękniejszych obrazów, jakie można oglądać, gdyby ktoś tak mógł namalować, to pokutującego grzesznika. Z najpiękniejszych obrazów. Albo gdybyśmy mogli widzieć pokutującego grzesznika, być z nim, pokutującym grzesznikiem, to jest jeden z piękniejszych obrazów. Kochani, nie ma wiele piękniejszych rzeczy. Jak widzisz, że grzesznik pokutuje, wiecie, kiedyś na jakimś tam wyjeździe, nie wiem, ktoś przyszedł i powiem, wyznawał swoje grzechy i modliłem się z nim. I on pokutował, on niesamowicie pokutował. Wiecie, on tak przepraszał Boga. Ja powiem, mało słyszałem takich modlitw. Cały drżał, wiecie, cały płakał ciągle i tak serdecznie Boga przepraszał. Wiecie, to była piękna chwila, kochani. Grzesznik pokutując, dlatego że on staje szczęśliwy. Chwała Jezusowi. To jest coś pięknego. A ludzie się boją pokuty. Wiecie, kiedy się boimy pokuty? Kiedy nie chcemy porzucić grzechu. Kiedy dalej chcemy i planujemy, że to będzie. Wtedy się boimy pokuty, mówimy, pokuta jest straszna, pokuta to dla tamtych, pokuta to dla tamtych. Nie, pokuta. Bo chcemy tak żyć dalej. I wtedy się boimy pokuty. Bo pokuta to jest nie tylko wyznanie, ale zostawienie tego. Koniec, raz na zawsze, koniec. I od dzisiaj już więcej nie. I dlatego się boimy. Nie dlatego, że trzeba tam popłakać. To są najlepsze łzy. To jest największa radość, kiedy człowiek uzyskuje wolność. To się pamięta całe życie, kiedy się nawracało, tak? Kiedy Bóg odpuścił mi moje grzechy. A więc to nie jest nic strasznego. To nie jest nic strasznego. Dlatego, kto chce porzucić i zmienić swoje życie, to jest najcudowniejsza chwila, ale dlatego, kto chce dalej kolaborować ze światem albo żyć w grzechu, jest to coś ciężkiego. Jest to coś trudnego i najlepiej o tym nie mówić. Łaska pokuty. Łaska pokuty. Tak, on mógł pokutować. Oczywiście każdy może, ale Judasz. Ale często już brak tej łaski. Brak tej łaski. Bóg nie da się naśmiewać siebie. I kiedy człowiek przekracza Boże granice, to Bóg zabiera tą łaskę. Ja pamiętam, będę pamiętał całe życie świadectwo brata Nilsena. Nie wiem, Brubakena, jeszcze kiedyś bywał u nas, który opowiadał o swoim przyjacielu, któremu zwiastował Ewangelię, z którym razem wyrastał, w szkole był, nie wiem, kim on tam był, oficerem chyba, marynarce albo w czymś, nie, już nie pamiętam. Albo lotnikami byli, nie pamiętam. Byli takimi, że to w mundurach chodzili i mieli powodzenie u kobiet. I ten jego kolega oczywiście skorzystał z tego, że ma powodzenie u kobiet i poszedł. A ten by cały czas mówił o Jezusie. I mówił, że się musi nawrócić i upamiętać, a on z niego szycił i drwił i kpił. A ten się za niego modlił, kiedy się spotykali, to mu mówił. I przy pewnej rozmowie, po jakimś tam czasie, on tak szyderczo zadrwił z niego, z jego troski o niego i z tego, że on mu mówi o Bogu, że powiedział mu coś takiego, bo, że po tej powiedział, ty chyba bardziej się przejmujesz moim zbawieniem niż ja i w tym sensie coś, że on, ten brat usłyszał w swoim sercu, skończ z tym, skończ z nim, koniec z nim. I rozstali się już na zawsze, już nie szukał z nim. I on wiedział, że on jest wolny od tego, że Bóg postawił kreskę. I no i co? No, ale można żyć, tak? I po kilkunastu latach ten człowiek oczywiście stoczył straszne dno, straszne narkotyki i był opętany. I po kilkunastu latach telefon ze szpitala, kilkanaście lat nie odzywali się do siebie. Ten nie szukał oczywiście z nim, a tamten z tamtym. Telefon dzwoni ktoś ze szpitala, że jest tu taki człowiek, czy go zna. No znam go, to ten kolega. On prosi, żebyś przyjechał. Woła ciebie, on umiera i woła tylko ciebie. I ten przyszedł do niego, do tego pokoju, jak wszedł. Wszyscy byli w tym szpitalu przerażeni. Kiedy on wszedł do tego szpitala, widział strach w oczach wszystkich. Dlatego, że tam leżał ktoś opętany i pełno demonów było w tym domu, w tym pokoju. Kiedy on wszedł, on czuł to. I ten zaczął krzyczeć w konwulsjach, w strasznym strachu, okropnym, przerażającym strachu, przerażającym strykiem zaczął krzyczeć. Idą, idą, ja nie chcę, idą po mnie. Ten mu chciał powiedzieć, ale chciał mu powiedzieć, ale jest dla ciebie łaska, ale zamarło mu to w ustach. Bóg po prostu nie pozwolił mu tego mówić. On wiedział, że jest koniec, że koniec z tym człowiekiem. I on krzyczał, że nie ma dla mnie łaski. Nie ma dla mnie łaski. I zmarł. W strasznym. Wiecie, Bóg się z siebie nie da naśmiewać. Otrzymać łaskę i powiem, wielu gardzi tą łaską, wielu odrzuca, ale ona jest za cenna, żeby nią pomiatać. Jezus powiedział wprost, nie rzuca się pereł między wieprze. I powiem, to jest wtedy, kiedy jesteś jak wieprz. Nie wtedy, że Bóg ci coś tam ma przeciwko tobie, nie. Nie. Kiedy jesteś jak wieprz, czy w innym tłumaczeniu jak świnia, kiedy jesteś takim wobec zbawienia, wobec Bożej miłości, wobec Bożej łaski, wobec Bożej dobroci, kiedy zachowujesz się jak wieprz, Bóg nie będzie rzucał. Mieć łaskę to jest łaskę pokuty, to jest szczęście i korzystajmy z tego, bo musimy korzystać z tego, bo nie ma innej drogi do pojednania z Panem, kiedy upadniemy nawet, kiedy chociaż na chwilę stracimy, powiem, tą naszą czystość. Nie ma innej możliwości, jak tylko przez pokutę i jest to naprawdę wielki, wspaniały dar dany człowiekowi przez Boga. W księdze Izajasza blisko tego, co było czytane, tylko chyba dwa czy trzy rozdziały dalej, 62 rozdział. Pierwszych 6 wierszy. Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jak zbawienie, jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie twoją chwałę i nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni twojego Boga. To jest też mowa, ja rozumiem, że to jest przede wszystkim w pierwszym rzędzie, to była mowa do, i to było proroctwo Izraelu, którego teraz historię znamy i wiemy, jak jest, powiem, w jakiej jest teraz sytuacji, jakiej jest trudnej sytuacji, jak chcą go zniszczyć. I tak czytając to, czy pamiętajmy, że to jest proroctwo, które oni mogą mieć i mają i trzymają się tego proroctwa. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni twojego Boga. Już nie będą mówić o tobie opuszczona, a o twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą cię nazywali moja rozkosz, a twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w tobie upodobanie, a twoja ziemia zostanie poślubiona, Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odnowiciel. I jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Ale nie tylko o Izraelu jest, czy do Izraela jest to słowo i to proroctwo. I chociaż przyjdą te wspaniałe chwile dla Izraela, który teraz, powiem, jest jakby zdany na łaskę czy niełaskę ludzi wielkich tego świata. I jest ciągle między, kiedy czytacie te wydanie Starszy Brat albo Wizja dla Izraela, tak jest co tydzień, to raz na miesiąc, już nie wiem, ale tak dosyć często, może co dwa tygodnie to się pojawia. Ja często tutaj to wkładę, ale może, no nie wiem, czy tam jest, jak jesteście tym zainteresowani, to możecie zobaczyć, tam jest właściwie opisane cały czas to, jaka jest prawda, że po prostu ci, którzy są dookoła Izraela, nienawidzą ich i nie uznają ich i chcą ich zniszczyć. I oni, ich celem, tych państw, które tam leżą wokół nich, Izraela, jest po prostu zniszczyć Izraela, wyplenić go w ogóle, wymordować wszystko, skończyć z nim. Nie ma. Oni nie uznają do dzisiaj, wielu z nich nie uznaje po prostu tego, że to jest państwo. Wielcy, powiem, tego świata, powiem, zmuszają, na presję wywierają na rządzących, na prezydenta, na radę, że mają zrobić, że trzeba się zgodzić na podział Jerozolimy, że to jest nie tylko ich miasto. No jak nie ich miasto, mówią. A oni mówią, jak nie nasze miasto? Jak nie nasze miasto? Jak nie nasza ziemia? Bóg ją nam dał. A co ich obchodzi, tak? I wiecie, i będzie, i jest to wokół tych, te sąsiednie narody mają ich naprawdę za nic, a to jest napisane, już nie będą, będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni twojego Boga, i już nie będą mówić o tobie opuszczona. Mowa o tych wszystkich, którzy teraz gardzą, czy lekceważą, czy nienawidzą. A o twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą cię nazywali moja rozkosz, a twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w tobie upodobanie, a twoja ziemia zostanie poślubiona. No niesamowite rzeczy, wiecie, to będą naprawdę wielkie Boże rzeczy. Wielkie Boże rzeczy, ale ja, czytając oczywiście to, szukamy tego, co dla nas jest też ważne, bo to jest też i dla nas. My też należymy do Boga, Bóg nas też przyjął i wszystko, co powiedział, i wszystko, co się działo, kochani, i wszystko, co się działo, było pod kątem oblubienicy, było pod kątem Bożego ludu, było pod kątem Królestwa Bożego, wszystko. I wybranie ludu Bożego, i wzór świątyni, i kapłani, tak? Wszystko było pod kątem tego, co się stało w Jezusie Chrystusie, pod kątem Królestwa Bożego. Było wszystko cienie rzeczy przyszłych. To nie była istota, a teraz jest nowa istota. Kiedyś była istota, to było to, co w Starym Testamencie, to było istota, to było celem, to było osią, a teraz to jest chrześcijaństwo, tak? Czy oblubienica, nowa świątynia, żywa świątynia, żywy kościół. Nie, tamto wszystko było pod kątem tego, to co się teraz stało, w czym my mamy udział, to co przyniósł Jezus Chrystus jest najważniejsze, jest osią Bożego celu, Bożego planu. Tamto było tylko cieniem, ono pokazywało, wskazywało na to. My jesteśmy już w tym, dlatego możemy, powiem, powinniśmy też spokojnie o tym czytać i brać to do siebie, bo to jest też o nas. Bo to nie tylko Bóg mówi o tych materialnych, wymiernych rzeczach, ale o tych duchowych rzeczach. Ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność Jego sprawiedliwość i nie zapłonie jak zbawienie Jego pochodnia. Bóg powiedział, Bóg obiecał, że doprowadzi do tego, że pojawi się sprawiedliwość, że wzejdzie jasność na tej ziemi pełnej ciemności. Wzejdzie jasność, że zapłonie zbawienie jak pochodnia. Że to się stanie. Bóg obiecywał to, Bóg do tego zmierzał. I ze względu na Syjon nie będę milczał, mówi Bóg. I Bóg nie, powiem, nie milczał i nie spoczął ze względu na Jeruzalem, nie spocznę, dopóki nie wzeszła Jego sprawiedliwość, Boża sprawiedliwość, dopóki nie wzeszła, dopóki nie zajaśniało zbawienie jak pochodnia w tym świecie. Bóg nie spoczął, dokonał. Wiecie, życie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, Jego życie to ta jasność i to ta płonąca pochodnia. Bracia i siostry, to jest ta jasność i to jest ta pochodnia płonąca. Bóg nie spoczął, Bóg nie milczał, mówił, a w Jezusie Chrystusie objawił się. Nam jest napisane, że wieloma sposobami, przez różne sposoby Bóg przemawiał do ojców naszych, ale w ostatnie dni przemówił do nas przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa. Pokazał i przyniósł Królestwo Boże i przyniósł tą prawdziwą społeczność. Także życie Jezusa to jest ta jasność, o której mowa, że Bóg mówi, nie spocznę, dopóki nie wzejdzie sprawiedliwość i jak nie wzejdzie sprawiedliwość, jak jasność, a pochodnia, a zbawienie jak pochodnia. Nie spocznę. I stało się to w Jezusie Chrystusie. To się stało. Jezus tego dokonał. To, co było zrujnowane przez ludzi, przez ich grzech. Zrujnowane było, zrujnowana społeczność, zrujnowane pojęcie świętości, zrujnowane, wiecie, ruiny tego wszystkiego tylko zostały. Ale Bóg to odbudował w Jezusie Chrystusie. Bóg odbudował to w Jezusie Chrystusie. Postawił to. To, co człowiek zrujnował, to, co stało, było ruiną, Bóg postawił z powrotem na nowo. Mało tego, to zostało utwierdzone na wieki. To zostało utwierdzone na wieki. Kiedyś była dobra społeczność, prawidłowa, doskonała społeczność w raju, ale została zerwana. Skończyła się. Bóg tego nie chciał, ale skończyła się. Kochani, to, co Bóg w Chrystusie ustanowił, chwała Bogu, nie będzie zrujnowane, nigdy nie ustanie. To jest na wieki, chwała Jezusowi. Ta społeczność, którą Bóg z nami, powiem, utworzył przez Jezusa Chrystusa, Królestwo Boże, już tego się nie skończy, bo człowiek zawiedzie. Bóg oczywiście nie zawiedzie, ale powiem, oblubienica nie zawiedzie. Bracia i siostry, my jesteśmy powołani do tego, żeby to przymierze nieść, święte przymierze, żeby nieść, żeby tego bronić, żeby się nim chlubić. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby rwać przymierze z Panem. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby znowu zasmucać i znowu zasmucać i znowu zasmucać. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby znowu upaść w grzech. Nie. Ono już nie może przeminąć, kochani, i są tacy, którzy oddają życie za Jezusa i dla Jezusa. I ci, którzy oddają życie dla Jezusa, ci niosą to. Wiecie, ci trzymają to, tam już nie uda się diabłu zerwać. Czy jesteś tym, co oddałeś życie? O kim ja mówię? O kim ja mogę teraz myśleć? Ci, co oddają życie za Jezusa? O Piotrze, apostole, tak? O Saulu, tak? O Szczepanie? O tobie też? O sobie też? Czy oddałeś życie dla Jezusa? Czy oddałeś życie dla Jezusa? Tak, to będzie utwierdzone na wieki, kochani. To, co było zburzone, zostało odbudowane. To, co Bóg nie spoczął, aż to dzieło wykonał. To, co Chrystus miał zburzyć, to zburzył. Na przykład mur nieprzyjaźni, tak, który stał i dzielił wieki, przez wieki, od początku w zasadzie, od ogrodu Eden. Dzielił człowieka i Boga. Mur nieprzyjaźni. Zburzył Jezus? Zburzył. To, co było zaniżone, podniósł. Jest napisane, że doliny będą podniesione, a góry będą poniżone. To, co było do wyniesienia, zostało wyniesione. To, co było do otwarcia, Jezus Chrystus otworzył. Bóg w Jezusie otworzył drzwi do zbawienia. I nikt ich nie może zamknąć, tak czytamy, prawda? To będzie trwało, to jest wieczne, to już się nie skończy. Nie będzie takiej chwili, nie jest przewidziana taka chwila, jak w ogrodzie, że Bóg przyszedł, powiem, zasmucony i musiał zawołać, gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś? Teraz już nie będzie, w kościele nie będzie takiego, Bóg nie przyjdzie, powie, gdzie jesteś, oblubienico? Co się stało, że się skończyło? Nie skończy się, chwała Bogu. To jest lepsze dzieło. To jest doskonałe dzieło, to jest trwałe dzieło, wiecie, to jest trwałe dzieło. To, o czym mówią Ewangelie, to jest to Boże dzieło, o którym tutaj mówi, że ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jerozolim nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jak zbawienie jego pochodnia. Jego zbawienie jak pochodnia. To jest to dzieło i ono jest opisane w Ewangeliach. To, co czytamy w Ewangeliach o Jezusie, to, co czytamy w Nowym Testamencie, o Kościele, o apostołach, to jest to dzieło. To nie tylko historia, bo czytamy Ewangelię, że tam był Pan Jezus, urodził się, umarł, zmartwychwstał. To nie tylko wydarzenia. Coś, co trwa chwilę i znika, i tylko dzięki temu, że jest Biblia, to my o tym czytamy. Nie, to jest dzieło, które trwa do dzisiaj. Dzieło, które nie przemija. Bóg przygotowywał swój plan, Bóg mówił o nim, ogłaszał go i wreszcie go wykonał. I wreszcie go wykonał. Wieczerza Pańska mówi nam o jednym z najważniejszych momentów tego dzieła. Wykonania tego dzieła. Zapieczętowania tego dzieła. Dokonania tego dzieła. Wiecie, i główną, powiem, rolę w tym dziele, w tych wydarzeniach miał Jezus Chrystus, nasz Pan. On był barankiem Bożym. On się stał barankiem Bożym. Jego życie było godne. On jako baranek Boży był bez zmazy, bez skazy i dał okup za dusze nasze. Pan Jezus Chrystus. Bóg w Jezusie Chrystusie mógł zrealizować swoje dzieło. Tutaj dalej czytamy, wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość. Kochani, chociaż słowa, które tam na Golgocie padły, prawdziwie ten był Synem Bożym. Wypowiedział nie kapłan, nie faryzeusz, ale rzymski setnik. Taki dowódca, powiem, plutonu egzekucyjnego. Wiecie, kapłani powiedzieli coś innego. Powiedzieli, ukradli go. To tak się skończyło. To jest taka historia. To nie ma nawet co o tym myśleć. To nie ma co o tym pisać. Po prostu go wykradli. Przyszli i go wykradli. Oni, którzy mieli, powiem, mikrofon publiczny, oni, którzy mogli nagłośnić to, powiedzieli, wykradli go. A setnik gdzieś tam, bijąc się w piersi, powiedział, prawdziwie, ten był Synem Bożym. Ale mimo tego świat usłyszał. Chwała Bogu. To są dziwne rzeczy, wiecie. Bóg nie potrzebuje głośników i mega głośników tego świata. Bóg nie potrzebuje, powiem, układać się z faryzeuszami, z kapłanami. Powiedzcie, teraz przyznajcie się. Teraz ogłoście go królem. Teraz ogłoście go Mesjaszem. Nie, Bóg wcale o nich nie potrzebował. I dzisiaj nie potrzebuje. Ludzie myślą, że Bóg potrzebuje świata. Ludzie myślą, że Bóg potrzebuje, powiem, tych mediów świata, żeby ogłaszać swoją sprawiedliwość, żeby królestwo rozprzestrzeniało się. Ludzie myślą, że potrzebuje Kościół muzyki rockowej, bo inaczej ludzie nie poznają Jezusa Chrystusa. Młodzież nie pozna Jezusa Chrystusa. Bóg nie potrzebuje tego, co w świecie. Tam ktoś, bijąc się w piersi, powiedział, prawdziwie ten był Synem Bożym. I świat usłyszał o tym wszystkim, kochani. Cały świat usłyszał. A wśród nich, tego świata i ty, i ja. Usłyszałeś? Usłyszałeś. Chwała Bogu. Usłyszeliśmy. My usłyszeliśmy dzisiaj, 2000 lat po tym wydarzeniu, usłyszeliśmy. Czy nie ujrzałeś tego? Ujrzą to, wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość. Ujrzałeś, czy ktoś tylko ci powiedział, że coś takiego jest, ale nie umie ci o tym powiedzieć. Nie wiem, jak ci to przekazać. Tak jest z naszą wiarą? Powiem ci o Jezusie Chrystusie, On zbawił cię, On umarł za ciebie i nie wiem, co ci więcej powiedzieć. Nie wiem, jak ci więcej przybliżyć. Tak się stało? Nie. Ujrzałem go. Chwała Jezusowi. Ujrzeliśmy go. Na cały świat.
To ja i ty jesteśmy dowodami tego, to jesteśmy potwierdzeniem tego, że cały świat, że narody usłyszą i ujrzą chwałę. A ponieważ ujrzeliśmy to, nie tylko nas ktoś przekonał, ale ujrzeliśmy to, dlatego chociaż się z nas śmieją, nie rezygnujemy, wierzymy. Chociaż z nas kpią, nie cofamy się, nie wstydzimy się. Przecież mówią wiara. Wierzący jakiś, praktykujący, modli się. Gdyby to było tylko na przekazie, na zasadzie przekazu, na zasadzie tego, że ktoś nam powiedział, dawno byśmy się zawstydzili, bracia i siostry. Dawno byśmy schowali głowę. Powiedzieli, nie mam argumentów. Świat ma takie potężne argumenty. A my nie mamy argumentów. I dawno byśmy skapitulowali. Ale my ujrzeliśmy chwałę Jego. Chwała Panu Bogu. Ujrzeliśmy. Bo tak się buduje Królestwo Boże. Na tej zasadzie, że ujrzysz. Że jesteś zachwycony, bo ujrzałeś. Ktoś ci powiedział, ktoś ci tylko opowiedział o tym, ale ty przyszedłeś i dowiedziałeś się i przekonałeś się, o, prawdziwie ten jest Synem Bożym. Przekonałeś się. I dlatego nie rezygnujesz, i dlatego nie wstydzisz się, ponieważ ci, którzy tracą życie dzisiaj w strasznych, powiem, okolicznościach, strasznych, ale oni ujrzeli Jezusa. Ujrzeli, idą na śmierć. I nie powstrzymuje to kolejnych. Wiecie, bo ujrzeć Jezusa można. Bo na tym polega to budowanie Królestwa Bożego. Piękne tutaj są słowa. Nazwę cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Nazwę cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. I nikt nie podważy tego, co Pan ustali. On powiedział, że jesteśmy Jego dziećmi. I nikt nie podważy tego, że nie jesteśmy Jego dziećmi. On powiedział, że dziedziczymy jako Jego dzieci, dziedziczymy chwałę, dziedziczymy królestwo i nikt tego nie podważy. Wiecie, diabeł, chociaż jest taki mądry i przebiegły, nie podważy tego. Czy podważył już to w twoim sercu? Udało już mu się? Nie, jak będziesz trzymał się Pana i z Panem żył, nie podważy tego. Usta Pana to ustaliły. To Bóg powiedział i nikt tego nie podważy. I nikt tego nie podważy. Kiedyś jeszcze mamy przed sobą, bowiem to czytamy, że dałem mu kamyk, a na kamieniu dam mu kamyk, a na kamieniu imię nowe, którego nikt nie zna, tylko on sam. Czy ktoś podważy to imię? Czy ktoś się znajdzie, kto zaprotestuje? Nie. Bóg jest Bogiem, Bóg jest władcą, Bóg ustanawia czasy i chwile. Bóg ustanowił zbawienie, Bóg dokonał tego dzieła, Bóg przygotował to dzieło. Jesteśmy Bożymi dziećmi przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Bóg to ustanowił. I nikt nie może z Boga zadrwić, że na przykład do Królestwa Bożego wybrał to, co najpospolitsze, najgorsze, najbardziej pomiatane. Apostoł Paweł mówi, przypatrzcie się. Kto jest wśród was? To, co najlichsze. To, co pogardzone. Wiecie, to, co uznane za śmiecie u świata. Bóg wybrał, Bóg powiedział, to są moje dzieci. Czy ktoś to podważył? Chwała Bogu, nikt się nie może tego podważyć. Nikt nie może zadrwić z Boga, że Boże, sprawiłeś sobie armię. Zrobiłeś sobie królestwo z żebraków, z grzeszników, z chorych, z pogardzanych. Wiecie, nikt nie może zadrwić z tego. Usta Pana to powiedziały. I to jest ważne, kochani. Wszyscy o tym wiedzą. Wszystkie moce ciemności o tym wiedzą. I przestrzegają tego i respektują to. To, co usta Pana powiedziały. Chwała Panu Bogu, że zlitował się nad nami. Właśnie takimi żeśmy byli. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów przez cały dzień i przez całą noc. Nigdy nie umilknął.
znamy ten wiersz, bracia i siostry, i myślimy może o tych stróżach, którzy mają stać gdzieś tam w Warszawie na czele kościoła, może w Połczynie na czele zboru, może gdzieś tam w świecie na czele jakiejś organizacji i nie umilknąć i pilnować. Ale pomyślmy o sobie. My mamy swoje mury, mamy swoje rodziny, mamy swoje domy. Czy w swoim domu, czy w swojej rodzinie jesteś stróżem? Stróżem, który przez cały czas woła. Stróżem, który przez cały czas ostrzega. Stróżem, który swoim dzieciom przez cały czas mówi i pokazuje, w którą stronę mają patrzeć, czego mają szukać. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Ja i ty wyznajesz Pana. My mamy być stróżami tego królestwa. My mamy być stróżami tych, którzy są wokół nas, którzy są nam dani. My mamy być stróżami i nie mamy zamilknąć. Oczywiście nie chodzi tylko o słowa. Tu chodzi o nasze życie. Tu chodzi o nasze wzorce. Tu chodzi o tego, o to, czym nasze życie jest przejęte. Tu chodzi o to, czemu poświęcamy nasze życie. Bo mówić, wiecie, można wiele i nic nie zrobić. Rządy mówią wiele. Przedstawiciele rządów, prezydenci mówią bardzo wiele. Ale ludzie widzą, że co innego mówią, a nie mogą tego zrobić, albo co innego robią. Tak, kiedy ja tylko mówię w swoim domu, to moje dzieci szybko zobaczą, że ja tylko mówię. To nie jest ten stróż. To nie o to chodzi. Nasze życie, oni to będą widzieć, każdy i bliźni nasi będą to widzieć. Będą to widzieć, kochani, że my życie nasze kładziemy za to, że to jest tak drogie i tak ważne, że my poświęcamy życie nasze na to, że ono jest poddane temu. To będzie ostrzeżenie dobre dla innych. Kiedy powiem, zamykasz się na ten świat, kiedy zamykasz się na grzech, kiedy uczysz się brzydzić grzechu, w coraz większym stopniu twoje dzieci to dostrzegą. I przyjdzie sąd, że oni to miłują. Przyjdzie wtedy ten sąd. Wiecie, i diabeł ich nie uspokoi. Nie, on będzie chciał ich uspokoić. Ta matka zgłupiała, ojciec nie taki. Nie bójcie się. Jeśli zobaczą obłudne życie, to wtedy diabeł przyjdzie i powie, słuchaj, to jest bzdura. Nie bój się i nie będą się bali. Tak, bo jeśli ja, będąc chrześcijaninem, nie boję się, to diabeł powie, to jest każdy tak. Ale jeśli ja się boję tego prawdziwie, jeśli ja krzyczę swoim życiem, ostrzegam swoim życiem, bo nigdy się w to nie mieszam, to mało tego, że oni będą widzieć, kiedy diabeł przyjdzie ich oszukać, nie uda mu się, bo ty życie oddajesz za to. Nie ma nic droższego niż oddać życie. Wszyscy to wiedzą. To wiedzą, że to jest prawda. Wiedzą, że to jest prawda. Wiedzą, że takie są zasady. A nie to, co diabeł szepcze. To jest bardzo ważne, kochani. Bóg na murach Jeruzalemu postawił stróży i przez to przetrwa ten Jeruzalem, ponieważ stróże ciągle mówią. Nie dlatego, że Jeruzalem ma mocne mury, jest nie do zdobycia. I po co mu stróże? Jeruzalem jest mocne, ma mocne mury, ale Bóg postawił stróży. Bóg postawił stróży. Możemy powiedzieć, że nasz zbór jest dobry, że jest bogobojny, że jest fajny, że jest żywym zborem. Ale to nie wszystko. To nie wszystko. To nie jest gwarant tego, że będzie tak. Mają być stróże. Na murach twoich Jeruzalem postawiłem stróży. Przez cały dzień i przez całą noc. Nigdy nie umilkną. Bracia i siostry, mamy być stróżami. Swoich domów. Najpierw swojego życia. Mamy być stróżami zboru. Każdy z nas. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. To nie jest powiedziane, wy, pastorzy, nie milczcie. Wy, prezbiterzy naczelni, nie milczcie. jest powiedziane, wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Bądź stróżem. Wiecie, zaangażować się w tą służbę kosztuje. Kosztuje swoje życie, bo to nie słowami się mamy zaangażować, ale życiem, modlitwą, postem. Kiedy jest post, modlić się. Naprawdę. Wołać do Boga, pościć o zbór. Jeszcze raz powiem, to nic, że Jerozolima miała wielkie mury. Potężne mury. Bóg wiedział, że trzeba postawić tam stróży. Oni mają nie umilknąć, oni mają ciągle wołać. A gdy zabrakło tych stróży, gdy nie było nikogo, kto by stanął w wyłomie, to przyszła tragedia. Niech Bóg nam dopomoże być tymi stróżami. Ale dzisiaj szczególnie chcieliśmy być wdzięczni Panu Bogu, że tak się stało. Bóg nie umilkł i nie spoczął, dopóki nie utwierdził swojego dzieła. Boże dzieło utwierdzone. Nie potrzebował pałacu, wystarczył mu żłób. Wiecie? Nie potrzebował wielkich tego świata, pastuszkowie wystarczyli, żeby mu oddali chwałę. Nie potrzebował mędrców mądrych, oni odrzucili Boga. Nie potrzebował Greków, wybrał rybaków, prostych ludzi, celników. I budował. Nie potrzebował megafonów tego świata i internetu, żeby ogłosić, że Jezus jest Synem Bożym. Setnik powiedział to. Nie potrzebował Bóg, bo Bóg swoje dzieło tworzył. Chwała Panu Bogu, ono jest potężne. Nigdy nie przeminie. I nasz Pan Jezus jest głównym bohaterem w tym dziele, głównym bohaterem. Godzien wszelkiej chwały, godzien czci. Zapłacił za to wszystkim, czym tylko mógł zapłacić. Nikt z ludzi nie zapłacił takiej ceny, jaką zapłacił Jezus Chrystus. Ale dzięki Niemu, głównie dzięki Jezusowi Chrystusowi, to dzieło zostało zakończone. To dzieło doszło do skutku. Jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Niech Jemu będzie chwała. Dzisiaj, kiedy wyciągamy rękę po Jego ciało i Jego krew. Niech nasze serca nie milkną, niech uwielbiają i rozsławiają imię Jezusa Chrystusa. Amen.